jak jesteś w uzależnieniu, to jesteś przekonana, że po prostu nie wyjdziesz, no nie ma szans z tego wyjść. I ta droga się wydaje tak długa i tak w ogóle poplątana, że myślisz sobie, no ja do końca życia będę chodziła z jedzeniem, i to jest true story, w torebce, żeby jak będzie sytuacja, w której ja czuję napięcie i nie umiem sobie z nim inaczej poradzić, musisz zjeść, wymiotować. Gdybym chorowała dzisiaj, to ja po tej rozmowie, którą zawsze jest dla mnie jakimś rodzajem ekspozycji, z napięciem, które mi towarzyszy, no jednak jakby mówienie o swoim życiu. Gdybym była chora, ja bym powiedziała, czy mogę skorzystać z toalety i pewnie bym zwymiotowała, albo poszłabym, żeby wam nie robić tej kłopotu gdzieś, nie wiem, do jakiejś innej przestrzeni. Więc to jedzenie by było, to jest taka rzeczywistość, w której to jedzenie po prostu jesteś z tym cały czas. I teraz uwierzyć, że jest taki moment, w którym tego już nie ma, jest w ogóle abstrakcją. I dlatego mówię często rodzinom, które towarzyszą osobom chorym, żeby uzbroić się po prostu w pokłady cierpliwości.
Ale to są miesiące i lata.
Lata. To są często lata. Bo nawet jeśli już nie ma objawów, to jeszcze zostaje myślenie, jeszcze zostaje napięcie, że to jest trochę jakbyśmy znowu ściągali po warstwie to uzależnienie i gdzieś na końcu jest taka przestrzeń, w której ja potrafię nie zjeść do końca czegoś, pójść do pokoju i nie myśleć o tym, ile zjadłam i tam zostało i patrzeć, czy już oni wszyscy poszli, żebym ja mogła zjeść, ale zjeść tyle, żeby nikt nie wiedział, że zjadłam, no bo zaczną się pytania, jadłaś, nie jadłaś, a przecież się wstydzę tego, że się nażeram, a potem wymiotuję. I tak jak mówisz, to jest kraina kłamstwa, oszukiwania, udawania, najbliższych. To jest najokrutniejsze w tej chorobie, że ty kłamiesz osoby, z którymi mieszkasz, chłopaków, z którymi mieszkałam, przyjaciółki, z którymi żyłam, rodziców, którym kłamałam, że wie oczy, że coś jadłam albo nie jadłam. To jest ta choroba, która odziera cię ze wszystkiego, z godności, z zaufania, z poczucia bezpieczeństwa i z poczucia bliskości, bo nie dasz rady być blisko z kimś, kogo cały czas okłamujesz.
Czyli to jest taka już skrajna samotność.
I taka samotność jakby to tu, a tu jak patrzysz, to tu jest w ogóle piekło, więc nie masz gdzie uciec, więc jesz.
Gorzka Serafin, witam Was bardzo, bardzo gorąco. To jest program Bez Farbowania. Witam Was w kolejnym odcinku i na dzień dobry, jak zwykle, moja standardowa prośba. Mam nadzieję, że nie przynudzam, ale to się nazywa dbanie o rozwój. Coś takiego, tak mówią. Żeby prosić, nie wstydzić się prosić, więc proszę Was bardzo gorąco o to, żebyście subskrybowali ten kanał na YouTubie, zostawili komentarze, łapy w górę i wszystkie inne serduszka świata. I żebyście wspierali też mnie na portalu Patronite, żeby kanał Bez Farbowania mógł się rozwijać. Żeby takich programów, żebym mogła robić coraz więcej dla Was, bo wiem, że bardzo dużo Wam dają, bardzo wiele tłumaczą i mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek też, mam nadzieję, ja to wiem, że dzisiejszy odcinek też Wam dużo da, bo mam dzisiaj super gościówę. Joanna Chmura, psycholożka, trenerka, pisarka.
Wchłonę to teraz, tą tożsamość, to jest tak świetna tożsamość, że jeszcze się jej uczę, ale najpierw powiem dzień dobry albo dobry wieczór, bo w sumie nie wiadomo, kiedy to będzie.
Pisarka, która taką jeszcze pachnącą, wspaniałą książkę napisała, to nawet lepiej, jak obracać trudności w szanse. To jest najnowsza książka, pierwsza, debiutancka książka, ale już wiem, że jest presja z zewnątrz, żeby było więcej, bo i tematów jest bardzo dużo. Książkę tutaj postawię, żeby nam... bo jest w wspaniałych kolorach, bardzo ładna, żeby nam świeciła cały odcinek, to nawet lepiej. Tak sobie pomyślałam o tym tytule, bo on jest tak totalnie nieoczywisty, że chciałam o nim pogadać, bo to jest powiedzenie. Powiedzenie, które jest z tobą od bardzo dawna. Ja sobie pomyślałam o takich powiedzonkach. Mam taką kumpelę, która... ma takie powiedzenie, a co ci szkodzi? I ona wiele razy, jak pytałam ją o jakieś rzeczy w życiu, to ona mówi, a co ci szkodzi? I ja tak sobie wzięłam to powiedzenie i rzeczywiście z niego korzystałam. Korzystałam też w głupi sposób, na przykład w głupich relacjach, nie? Żeby tak, a co mi szkodzi spróbować? No szkodziło. Szkodziło, ale no, doświadczenie były cenne. Więc a co ci szkodzi, jakoś tam mi przez życie towarzyszyło, a tobie towarzyszy to nawet lepiej. To nawet lepiej, że co?
No, chciałabym się powiedzieć, że wszystko i że ja to najpierw powiedzenie nosiłam długo w sercu, najpierw w głowie, bo usłyszałam je od mojej koleżanki, która mi namiętnie to powtarzała tam w różnych kontekstach. Ja najpierw myślałam, Justyna, w ogóle dupa nie lepiej, a ona mówiła, no ale spróbuj, tak poćwisz sobie, no, zobacz. Potem obejrzałam, jest chyba teraz, nie przekręcam, Kabaret moralnego niepokoju, zrobił sketch też z tym hasłem i jakoś tak stopniowo zaczęłam to aplikować do bardzo bzdurnych rzeczy w stylu nie zdążam gdzieś i się spóźniam. I tak jakoś ze mną było, i ja to na warsztatach, i w życiu, i mój partner nawet jakoś to wchłonął przez osmozę w którymś momencie, bo ja jeszcze takie mam, podpinam pod to jakąś taką duchowość, jakieś takie rzeczy, a on jest taki bardzo jakby też w głowie, więc jemu to chwilę zeszło, ale teraz jak usłyszę od niego, jak coś się wydarza, wiesz, to nawet lepiej, mówię, mogę odchodzić, po prostu moje zadanie spełnione, że to jest taka rzecz, która mi bardzo pomaga i też pisząc tą książkę, ja od razu wiedziałam, że taki będzie tytuł.
Okej, okay, właśnie początku. O to chciałam zapytać, bo to różnie bywa w procesie pisania książki, nie? Że ten tytuł to się na końcu często wymyśla.
U mnie było tak, że tytuł wiedziałam od początku, jaki będzie, nie wiedziałam, co będzie w środku.
Dobrze, coś tam się napisze, coś tam się zredaguje, tu się doda obraz. No.
Tak, tak, więc to akurat wiedziałam. Natomiast też mam taką pokorę i mam nadzieję, że to też jest czuć w tej książce, że ja nie mówię teraz, że na wszystko, co nam się przydarza w życiu jeden do jednego, będziemy mówić to nawet lepiej, bo są takie grube tematy, o których też piszę, do których przyłożenie tego byłoby, mam wrażenie, jakimś nadużyciem, więc bardziej to jest takie zaproszenie do tego, żeby szukać mimo wszystko sensu w różnych wydarzeniach.
Asia, jak ty się czujesz z tym, że napisałaś książkę? Bo ktoś może pomyśleć, co to jest za pytanie i w ogóle dlaczego się pyta o to osoby, które napisały książkę. Ja też sobie zastanawiałam się do czasu, kiedy sama nie popełniłam książki i to jest strasznie trudna emocja, oddanie, że to już poszło.
Tak.
Z twojego serducha, z twojej szuflady, z twojego komputera to poszło, to wzięli, wydrukowali, postawili w tych empikach i wszędzie w tych księgarniach i jesteś na tych witrynach. Jak ty się czujesz z tą sytuacją? No bo to nie jest tak, że ciebie nie było i nagle napisałaś książkę. No byłaś, od lat jesteś, funkcjonujesz, YouTube, Instagram, podcasty, ale książka to już takie...
Cudowne to pytanie i ja pamiętam dokładnie ten moment, bo dopóki ta książka była w moim Wordzie, przesyłana w plikach, tam do korekty, coś tam, to czułam tak, że tworzę, ale tak jeszcze ją sobie trzymam, nie? Po prostu w jakimś takim swoim garnuszku. Ale jest taki moment, w którym ten skład jest robiony i znowu plik do ciebie przychodzi PDF-owy i widzisz, jak to zaczyna wyglądać. I to jeszcze było w miarę takie, jeszcze w moim ciągle garnuszku. Ale jest taki moment, w którym oni mówią, wysyłamy do drukarni. I ty widzisz te filmiki, o które sama prosisz zresztą, żeby zobaczyć, jak to jest tam drukowane. I ty wiesz, że to już jest taki moment, w którym ta książka już jakby przestaje być w twoim ogródku i zaczyna być jakby w ogródkach innych osób. I to był taki moment chyba, który najbardziej pamiętam, że i zresztą ostrzegano mnie, w sensie informowano, że tak będzie, że jest taki moment, w którym potrzebujesz ją puścić. I jak pytałam innych autorów czy autorek, jakie mają dla mnie rady, to mówili po prostu nie wracaj do tego, nie czytaj, bo będziesz chciała to poprawić, to zmienić. I oprócz audiobooka, którego sama przeczytałam, to właściwie nie sięgam do niej. Może to za jakiś czas to zrobię, ale świadomie był taki moment, w którym zrozumiałam, że oddaję i jakby ona już zaczyna żyć swoim życiem.
No i jak jest?
Jest cudownie. Jest chyba lepiej niż się spodziewałam, w takim sensie, że ja jakby bazując na tej wiedzy psychologicznej, którą ciągle zdobywam, wiedziałam, że będzie taki moment takiego jakby wzrostu, natężenia wszystkiego i jest moment premiery i byłam pewna, że po premierze, w poniedziałek była premiera, we wtorek po prostu tak, a to się okazuje, że to jeszcze trwa i że to jest taki właśnie dzisiaj, mam takie uczucie takiej przyjemności, że ja jestem zaskoczona chyba w taki pozytywny sposób, ile to mi przyjemności sprawia. Chociażby właśnie spotkania z takimi osobami jak ty i rozmowy, że to jest, że ja wiedziałam, że będę jakby funkcjonować w takim świecie też promocyjnym potem, ale że pierwszy raz w swojej tej tożsamości zawodowej mówię o rzeczy, która jest absolutnie tylko moja, że ja przez te ileś lat mówiłam o książkach takich, śmakich, o teoriach, o innych psychologach, psycholożkach, że zawsze byłam jakimś takim wsparciem tematycznym do czegoś. A to jest pierwszy moment, w którym rzeczywiście mówię swoim głosem, o swojej perspektywie, o tym, jak ja widzę świat i to jest bardzo takie onieśmielające, a jednocześnie bardzo przyjemne.
Nie pytam, co na to bohater pierwszego rozdziału, ale właśnie ten moment, kiedy ta książka sobie poszła już do drukarni, kiedy ta machina poszła w ruch, to był ten moment, kiedy tam kilkadziesiąt tysięcy osób się dowie, jak to z tą Szwecją było i z tym rozwodem. Zaczynasz mocno, zaczynasz od swojego bardzo osobistego doświadczenia, doświadczenia rozwodu i decyzji, która została podjęta o rozwodzie właśnie w Szwecji i no i tak na golasa opisujesz ten płacz, tą rozpacz i to wszystko. To było... To w tobie dojrzewało długo, żeby opowiedzieć swoje osobiste historie w książce, bo nie musiałaś tego robić. Mogłaś zebrać swoje doświadczenie, swoją wiedzę po prostu w jedno miejsce, jakim jest książka, ale dodałaś bardzo dużo od siebie.
Tak, ja tak pracuję. Odkąd w moim życiu na dobre zagościła Brené Brown, która właściwie oprócz tego, że bada vulnerability, taką gotowość do pokazywania siebie, to ona tym żyje. To był mój pierwszy styk z osobą, która gdzieś była w jakimś sensie moim takim inspiracją i wiedzową, i merytoryczną, i uniwersytecką. I zobaczyłam, że ona, tłumacząc wiele zawiłości psychologiczno-socjologicznych, podpiera to, czy tłumaczy, wykorzystując swoje własne historie i żyje. I co więcej, mi jest dużo łatwiej być z nią bliżej. Co więcej, łatwiej mi zrozumieć tę teorię. I tak pomyślałam, o rety, to tak można, to ja też tak mogę. I zaczęłam na warsztatach, w pracy indywidualnej dzielić się historiami z takim ważnym rozróżnieniem, że ja dzielę się tym, co jest jakby zaopiekowane. Mówi się o takich historiach, które są już blizną, a nie raną. Czyli ja się dzielę tym, zobacz, taką miałam bliznę, to się wydarzyło z tego, to mnie bolało tak długo, leczyliśmy to tak, że ja jakby dzielę się czymś, co jest już jakby zamknięte, ale od początku wiedziałam, bo dokładnie chciałam, żeby ta książka była przedłużeniem trochę tego, jak ja pracuję, że ja będę podpierać się swoimi historiami. Są też historie innych osób, które znam osobiście albo nawet nie znam, natomiast rzeczywiście każdy rozdział właściwie zawiera jakąś część mojego serca.
To było trudne, to napisać?
Nie, bo wiele z tych historii, tak jak mówię, już się nimi posługuję w pracy warsztatowej. To, co było trudne, czego się nie spodziewałam, bo nigdy tego nie robiłam, to było nagrywając audiobooka, czytać całą książkę i słyszeć ją sama dla siebie, jak ja ją czytam i słyszeć takie momenty, które jakby opisując jakieś sytuacje, które zabierały mi pamięcią do tego momentu, w których one się wydarzały i to jest taki emocjonalny, taki w ogóle jakieś takie czasoprzestrzeń mi się stworzyła w tym studiu nagraniowym. Bo pamiętałam te momenty chociażby z tej podłogi w Szwecji, kiedy siedzę i skulona i płaczę i nie wiem, jaki jest ten najmniejszy następny krok i myślę sobie, kurwa, co teraz, jak ja sobie poradzę, a teraz 10, w niektórych historiach 10 lat, w niektórych 5 lat jestem jakby w jakimś innym miejscu, w którym opowiadam, mam gotowość opowiedzenia tej historii z takim dystansem, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, że to też było dla mnie takie przejmujące zobaczyć tą dziewczynę z wtedy i tą dziewczynę teraz.
Mocno się różnią?
Tak, pod względem wolności. Mam wrażenie, że to, co je różni najbardziej, to jest jakiś rodzaj wolności takiej, tak jak musiałam, jakbym była przykrywana takimi warstwami różnymi. I ja te warstwy miesiąc po miesiącu ściągam. I dalej pewnie są jakieś warstwy, które za 5 lat, jak się spotkamy, to ci powiem, wiesz? I wtedy miałam taką warstwę, o której nawet nie wiedziałam. I ja będę ciągle te warstwy ściągać. Ale różnią się na pewno tym, że więcej jest właśnie tego mojego głosu we mnie. Że ja długo żyłam głosami albo wewnętrznego krytyka i on ciągle jest. To nie jest tak, że też intencjonalnie ten podtytuł nosi obracać szansę w trudności, w szansę nie obrócić, bo ja wierzę, że ta praca jest wielokrotna i ciągła, więc ten głos wewnętrzny mój, jakby ciągle z nim jestem i go oswajam, ale to, co różni tamte od tego, jest to, że jest ten głos wewnętrzny krytyczny cichszy, plus mniej mam wrażenie polegam czy podlegam głosom zewnętrznym.
To ja skorzystam z tego twojego małego przejęzyczenia, które się nie wydarzyło do końca, bo się kura złapała, obrócić szansę w trudności. My się w tym specjalizujemy. Narodowo chyba. Czy płciowo?
Ja bym powiedziała narodowo. Bo że płciowo mamy taką zdolność więcej mówienia o tym, natomiast myślę, że... Znaczy moje doświadczenia pracy też z mężczyznami, bo nie jest tak, że ja pracuję tylko z kobietami, są takie...
A ty chcesz to odczarować? Czy, bo to nie jest poradnik i to ma nie być taki, wiesz, poradnik 5 kroków. Jezus, ja bym tak, za takie pigułki po prostu wsadzała do więzienia wydawniczego, nie? Za 5 dobrych tak, kroków do szczęścia. To nie jest poradnikowe. To jest opis, że może być inaczej i że czasem, że to nawet lepiej, że to się stało. I nawet nie to, że co nas nie zabije, to nas wzmocni, czas leczy rany. Chociaż zawsze tam coś w tym jest. Ale tu nie ma prostych rozwiązań u ciebie i nie ma mądrości i przemądrzałości, bo ty też korzystasz i z wielu książek opisujesz, to też jest rzadkie, nie? Żeby w swojej książce, w której opisujesz swoje doświadczenia, ale też dzielisz się swoją wiedzą psychologiczną, nie masz problemu z tym, żeby mówić o innych osobach, autorach, specjalistach, którzy ci pomogli, z których ty czerpiesz, nie? Więc tutaj ego nie ucierpiało jakoś strasznie, żeby... I piszesz o takich wydarzeniach, żeby to całe swoje doświadczenie, to tobie pomogło, też przekazać dalej. To pytanie gdzieś się zaczęło, które zaczęłam zadawać dawno temu, no pewnie gdzieś się kończy i jakie jest, trudno powiedzieć. Myślę, że to był taki...
Ja chyba je jeszcze pamiętam. Wiesz co?
O tym obracaniu zawodowym, narodowym.
Narodowym.
Szanse w trudności.
Tak, to dwie rzeczy, że zacznę od tego poradnika i bardzo kojące są dla mnie twoje słowa, bo ja ostatnią rzecz, jaką chciała, to jakby gdzieś się ambonować i mówić, słuchajcie, ja wam powiem, jak żyć, bo ja to po prostu mądra. Już w ogóle wszystko wiem. Jakby intencja tej książki jest taka, że ja mówię, ej, weźmy i chodźmy i zróbmy, że my. Ja piszę do jednostki, chociaż używam liczby mnogiej w tej książce, bo mam takie właśnie poczucie, że to jest, że ja piszę do kolektywu, że ja bym chciała trochę, a nawet nie trochę, tylko mam takie marzenie, żeby ludzkie, ale w tym wypadku polskie, różne takie sposoby bycia trochę jakby pokruszyć, połamać i zaprosić do czegoś nowego. I między innymi jest taki rozdział, który zatytułowałam jakby dotyczący lojalności wobec nieszczęścia, że my jesteśmy czasem uczuleni na szczęście, że tak bardzo jako jednostka w rodzinach, ale też myślę jako naród, mamy taką nieumiejętność jakby obchodzenia się ze szczęściem, ze spokojem, z radością, że my cierpieć to potrafimy i w ogóle cierpienie uszlachetnia i w ogóle Polska Chrystusem narodów i w ogóle...
No wiesz, no mamy święto niepodległości w listopadzie, Amerykanie mają w lipcu, no to w ogóle o czym mowa?
No. Tak, i chciałabym to trochę właśnie, bo jak się zmienia kolektyw, no jednostka po jednostce i jakby ta masa krytyczna jakby robi całą robotę, że czekamy na jakiegoś wybawcę czy wybawczynię, a ja mówię, ej, weźmy, chodźmy i zróbmy. I ja zapraszam do tego, żeby właśnie jednak te trudności zamieniać w szanse, a nie zostawać w tych trudnościach, bo my myślę, że to, co potrafimy zrobić, to tak rozpamiętywać to, jak było trudno i tak się trochę nadawać sobie takie medale, no popatrz, ile myśmy wytrzymali. I ja nie stronię od historii Polski, bo ja głupia nie jestem i wiem, jakie były koleje losu tego kraju i jednocześnie myślę sobie, że my w tej jakby w tej umiejętności patrzenia na przeszłość utykamy w miejscu gloryfikowania przeszłości, że my ciągle jesteśmy twarzą do tego, co było, zamiast uznać, co było, być tu i teraz, plus myśleć sobie, co możemy. I ja bym chciała trochę ten fokus przenieść jednak na przeszłość, chociażby rozdziałem o marzeniach i o tym, że my też możemy marzyć i sięgać i robić.
No wiesz, to jest takie że narodowe, no nie zerkaj, bo zaakceptujmy tę przeszłość, ale no chyba... Łatwiej albo i trudniej, trudno powiedzieć, łatwiej albo i trudniej jest jednak takie swoje małe domowe i poletko i swoje serducho w tym wyćwiczyć i wytrenować, czyli w akceptacji przeszłości, bo ona strasznie się nie chce zmieniać, ta przeszłość jest taka mało elastyczna. To mi się bardzo podobało u ciebie w książce, że to nie bardzo chce się zmieniać ta przeszłość. No. A bardzo byśmy ją chcieli, wiesz, mielimy, przemielone. Gdybym tylko wtedy coś inaczej. No, gdybym, to może by było, ale nie było.
Tak.
Dlaczego tak twoim zdaniem nam albo miałaś coś takiego, że też mieliłaś już przemielone i zastanawiałaś się, a gdybym wtedy tego nie zrobiła, to co by było? A może mogłam wtedy tak inaczej?
Tak, ja bardzo lubię to miejsce, bo ona mi daje złudne poczucie sprawczości i kontroli. A przeszłość jest dlatego taka seksowna i fajna, bo tam są już wszystkie dane. W sensie, że ja jakby mogę sobie patrzeć na te klocki i myślę sobie, a gdyby ten klocek tu, a tu, to wyglądało
tak. Taka mądra teraz.
Tak, a przyszłość jest pusta, jest bez klocków, bo te klocki dopiero ja niosę i będę sobie układać. Więc dlatego my tak fiksujemy się w tej przeszłości. I w tym do pewnego momentu nie ma nic złego, bo ja też zachęcam w tej książce do eksplorowania tego, co było, do pochodzenia w swoich tam komnatach przeszłości i poszukania. I jako przykład podaję swoją jakby podróż wewnętrzną, terapeutyczną, w której bardzo dużo z racji zaburzeń odżywiania eksplorowałam tematykę relacji z mamą, bo tak się mówi w różnych nurtach, że to karmicielka, że to jakby z jedzeniem. A w sumie nie zaglądałam w ogóle do jakby relacji z moim tatą, bo mi się wydawało, że mój tata był taką postacią obecną, ale trochę nieobecną. I wydawało mi się, no jakby to, tam jest jasno. A potem się okazało, że intencjonalnie poszłam na jakąś swoją kolejną terapię i mówię do pani Pauliny, z którą pracowałam, chciałabym się zająć moją relacją z tatą, chciałabym się jej poprzyglądać, bo ja właściwie nic o tym nie wiem, jak ja tam funkcjonowałam. I to wniosło w ogóle tyle informacji w moje życie, tylko że ja wiedziałam już, że ja nie chcę zostać w miejscu, w którym myślę, a gdyby tam tato mi to, albo za dużo, albo za mało, albo mama to, albo tamto. Bo przeszłość, tak jak mówisz, ona jest dosyć taka nieplastyczna i jest takie nawet powiedzenie terapeutyczne, że w którymś momencie trzeba porzucić nadzieję na lepszą przeszłość i zmierzyć się z żałobą po tym, że ta przeszłość nie będzie już inna. I trochę jak Edith Eger, którą też cytuję, autorkę książki Wybór, wybrać. To biorąc pod uwagę, co ja tam doświadczyłam, czy to jest przemocowe, czy to jest nieprzemocowe, bo też takie niewyraźne, bo te różne nasze doświadczenia są czasem bardzo takie, można wskazać palcem, co się wydarzyło, a są też takie, które są zbiorem takich mikrowskazań paluszkowych, że właściwie nie ma się do czego przyczepić.
Tak, tak, tak. No przecież nie byłam głodna.
Przecież właśnie, ciepło i niegłodna i w ogóle miałam tam Donaldy ze Stanów. I jakby uszanować to, zobaczyć i rzeczywiście wybrać, dobra, to biorąc pod uwagę to wszystko, te karty, które miałam rozdane, co ja teraz mogę z tym zrobić? I to jest trudny moment, bo to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, bo łatwiej mi jest zrzucać winy na wszystkich tam innych.
To jest najgorszy moment w terapii. Wzięcie odpowiedzialności, nie? No. To jest takie, że okej, tam sobie idziesz, wiadomo, dostają rodzice baty i to jest potrzebne czasem, żeby dojść do tego, dlaczego tak się, żeby zrozumieć w ogóle, dlaczego ja teraz w życiu dorosłym tak robię, no bo wydarzyło się to i to.
Tak.
I to jest potrzebne, żeby zrozumieć i tyle. W sensie jakby tego, tam już, no nie.
Tak.
Zrozumieć
tak.
I przeżyć żałobę po dzieciństwie, co też jest straszne, w ogóle się o tym nie mówi, że, że po dzieciństwie trzeba przeżyć żałobę, bo jeśli się jej nie przeżyje, zgadzasz się z tym, to będzie się poszukiwało tej bezwarunkowej miłości, którą mogli dać tylko rodzice.
Tak, plus jedno to jest żałoba, już o kobietę też piszę w tej książce, jako taką chciałabym ją trochę częściej nauczyć nas wszystkich jej doświadczać, łącznie ja też ze sobą, żeby częściej skorzystać z benefitów, które nam daje, ale jak mówisz o tych rodzicach, to ja też jest taki moment, w którym różnie jesteśmy w terapii. Czasem jesteśmy w terapii tej dorosłości, kiedy już rodziców nie ma, bo odeszli. A czasem jest tak, że oni jeszcze żyją. I my czasem w takim przypływie, to ja im teraz powiem, po prostu wrócę do domu i powiem, mamo, tato, gdyby nie to i tamto i siamto. A oni tak siedzą i tak, no ale dziecko, właśnie ciepło było, miałaś, nie wiem, tam wszystko. I że jest takim, że warunkiem jakby uleczania, czy uzdrawiania, czy takiej zdrowotności naszej dorosłości nie jest koniecznie przy zauważeniu tych różnych tam mankamentów wychowania pójść do nich z powrotem i to wywalić.
Z mordą.
Tak, bo ja jakby lubię taką metaforę, która mi samej pomaga, że ja mogę iść do tych moich rodziców, akurat mój tata już nie żyje, więc mogę z nim jakby duchowo porozmawiać, ale i mówić, a to, a tamto, ale to jest tak, jakbym poszła do moich rodziców i mówię do nich po holendersku. A oni po holendersku tylko jakby co, no jakby nie wiem, no ser.
Ja jest, kocham cię.
Tak, tak, a ja do nich po tym holendersku i jak się dziwię, że oni nie rozumieją, a oni, i znowu szanując kontekst i historię, to jest tak, że wielu z naszych rodziców nie miało szansy mieć umiejętności, za które my je obwiniamy, że ich nie mają, że ich rodzice z kolei tego nie mieli, a rodzice ich rodziców też mieli inne zajęcia, bo mieli wojnę i w ogóle inne rzeczy na głowie, więc to też terapia jest takim zaproszeniem do tego, żeby, tak jak mówisz, jest taki moment rzeczywiście, jakby przypisać, ale też uznać, że ktoś, nie wiem, pił i przemocowo się do mnie odzywał czy nadużywał i to zauważyć i uszanować i w ogóle nie ściemniać, że tego nie było, ale w którymś momencie puścić i też mi pomaga zrozumieć historię moich rodziców, że moi rodzice też mieli swoje, też byli dziećmi, też mieli swoje różne historie, też mieli jakby, kontekst też ich ukształtował, więc to mi pomaga też uszanować jakby historię, która się między nami wytoczyła, ale też, kurde, zwolnić ich z takiej odpowiedzialności, że to jest ich wina. No oni też mieli swój pakiet.
I co? I to my jesteśmy tym pierwszym pokoleniem, które weźmie odpowiedzialność?
Mam nadzieję. Naprawdę mam nadzieję, bo zaczynamy mieć narzędzia, zaczynamy mieć czas na to, ekspertów. Też stajemy się tak jakby międzynarodowi w takim sensie, że te źródła ekspertyzy mogą być zewsząd, że to już nie tylko nasi lokalni tutaj eksperci mogą nam pomagać i ekspertki, ale że sięgamy, więc ja naprawdę mam nadzieję, chociaż ja powtarzam wielokrotnie, że każde pokolenie ma swoją robotę do zrobienia i teraz my i nasze dzieci też będą miały co robić, ale mamy ten przywilej, trochę jak w świecie seksuologii, kiedyś była tylko Wisłocka i tam po prostu wszyscy trzymali się tej książki, to teraz mamy większe pule. I tak samo jest z rozwojem osobistym, że mamy pule do wyboru.
No i pułapki.
I pułapki.
I pułapki też. No ale właśnie edukujemy po to, żeby nie iść na łatwiznę i nie iść w te pułapki i obietnice, że po ceremonii kakao życie się zmieni. Otóż się nie zmieni.
Znaczy, może, ale
może
z czasem.
Może, no. A propos zmiany, ona idzie w parze z rozczarowaniem. Pani napisałaś to w tej książce. No, zmiana jest trudna, nowe jest straszne, nowe jest niewiadome. Zmiana, no, chujowo, ale stabilnie. Jestem w bagnie, ale stoję. Jest cieplutko w tym bagnie, a ja nie wiem, co będzie na zewnątrz, więc albo sobie na przykład myślę, że tam będzie sucho, fajnie i pięknie, a wychodzę z bagna, a nie jest. No i co? No i rozczarowanko. I jak przeczytałam, zaczynałam czytać ten rozdział i to, co pisałaś o tym rozczarowaniu, to od razu pomyślałam sobie, że oczekiwanie czegokolwiek potem się kończy rozczarowaniem. I tak sobie myślę, mówię, czy ona to wie, czy ona to napisze, czy nie napisze. Znaczy, to dla mnie, wiesz, co to w ogóle są za, wiesz, rozkminy. I potem tak, ty to piszesz. No tak jest też, nie? Że oczekiwanie czegoś, to bardzo często potem jest rozczarowanie. Mamy prawo oczekiwać?
Ten rozdział zdrzegł mi beret, że jak się do niego przymierzałam, bo z jednej strony ja wiem, że ze swojego życia, ale też z waszych żyć, których się też pięknie nasłucham, że jak ja czegoś oczekuję i wyczekuję, a potem to się nie wydarza, no to boli. A z drugiej strony myślę sobie, kurka, ale czy ja naprawdę mam się odrzeć do naga, bez potrzeb wchodzić, jakichś spodziewań czy tęsknot? No też nie, więc to jest taki taniec trochę między tym, żeby mieć swoje pragnienia gdzieś wyciągnięte i takie popatrzone, a z drugiej strony nie oczekiwać, żeby ktoś te potrzeby spełnił, czy ja sama. I ja się trochę boksuję w tym rozdziale. Jak to zrobić, żeby pomieścić jedno i drugie? I póki co przyszło mi do głowy to, o czym tam piszę, że dla mnie takim wyjściem jest czasem powiedzenie o tych oczekiwaniach czy potrzebach komuś, a nie czekanie, aż się świat domyśli. Co nie zmienia faktu, że ja mam taką tęsknotkę, nie? Nawet w relacji tej romantycznej mojej, żeby się ktoś domyślił, żeby pamiętał, żeby wiedział, no bo przecież już jesteśmy 150 lat razem, no to jak? A to mnie czasem gubi, to są te pułapki, w które wpadamy, więc mówię romantycznie, ale to jest w pracy, w przyjaźni, w rodzinach.
Ale chyba w romantycznej najbardziej boli, co?
Bo najwięcej do stracenia.
No bo tak w pracy, no dobra, zawsze można zwrócić na korporacje, zarząd, strukturę czy coś. Zawsze można ci zwrócić, a no w tej relacji romantycznej, wiesz, no ja na przykład podejść do relacji romantycznej miałam miliony, żadne mi to dobre nie... No, nie umiem w te relacje, uczę się. Doświadczeń mam dużo, każde jest cenne, chociaż było okupione łzami i dramatem, ale wydaje mi się, że już coraz bardziej kumam siebie w ogóle. To też jest takie... to ja już wreszcie wiem, o co chodzi ze mną i mi. No i jak to jest z tymi oczekiwaniami, że wchodzisz tak dla bezpieczeństwa, wchodzę, ale niczego nie oczekuję, żeby się potem nie rozczarować, teoretycznie. Ale w tym serduchu jest, no to takie trochę nie do wyplenienia, to jakby jakiś taki jeden z mięśni jest, że jest to oczekiwanie. No.
Jest i ono też ma, to jest jasna strona oczekiwań, można było się pokusić, ale jest też ciemna strona oczekiwań, że ja oczekuję najgorszego, że a propos tych schematów i powtarzalności się schematów, że może tak być, że ja wchodzę w relację z takim nieświadomym często oczekiwaniem, że nie wiem, mężczyźni to coś, a kobiety to coś i wybieram sobie nieświadomie takiego partnera czy partnerkę, który mi potwierdzi tylko ten schemat i to jest też duża sztuka, to co ty powiedziałaś, to jest też wspaniałe, że że uczę się, z każdej relacji wychodzę jakby bogatsza o swoją wiedzę, bo słyszę takie historie, a wiesz Asia, po prostu nie wiem, ciągle spotykam facetów jakiś tam, albo ciągle spotykam kobiety jakieś. I jak ktoś jest na warsztatach, to wtedy mam ten przywilej tak trochę podłubać w tym i mówię, dobra, a co jest mianownikiem wspólnym? No ja. A co jest mianownikiem jakby powtarzalnym z zachowania? No ja. I tam robię to i to. I potem się okazuje, że to nie jest tak, że ja, że ci faceci w, tam w 2024 to wszyscy tam coś, tylko się okazuje, że ja na przykład wymyśliłam sobie, albo w mojej rodzinie wymyślono taki schemat, że związki się nie udają i po prostu nie ma szans, więc ja sobie wybieram i tak sabotuję ten związek, że koniec końców on się rozpada. Więc oczekuję nieszczęścia, bo ono mi tylko potwierdzi tezę, którą, nie wiem, wrzuciła mi mama, tata, czy tam, nie wiem, kobiety w moim rodzie.
No ale to się chyba tak dzieje, tak totalnie poza świadomością, że żeby to dostrzec, to na dzień dobry trzeba się zatrzymać i przyjrzeć w ogóle, bo działamy tak, że nam się wydaje, że na przykład ja miałam kiedyś takie myśli, że no to jest oczywiste, ja tak mam, po prostu tak robię. I tak robię i trudno. No,
i tak robiłam.
No, taka jestem zepsuta w tej kwestii, znaczy no tak mam, tak robię, no, że no nie wiem, sabotuję albo dewaluję natychmiast. Dopóki się nie dowiedziałam, że to jest w ogóle mechanizm obronny. Mm. I dlaczego ja go stosuję i przyjrzenie się temu, bo byłam taka pogodzona z tym, że okej, tak mam. I nie jestem w stanie nic z tym zrobić, skoro tak postanowiłam, to znaczy, że tak miało być.
Tak.
A potem nauczyłam się przyglądać temu. Dobra, dlaczego ja teraz w tej sytuacji, jak on tak pomiesza, rozumiesz, tą łyżeczką po kubku i napierdala w te brzegi, to dlaczego ja już jestem w stanie skancelować człowieka? No. Co to jest w ogóle za pomysł? No i dlaczego ja to mam, nie?
Tak. I to wymaga ogromnej odwagi. Ogromnej odwagi, bo musisz jakby dostrzec swoje mechanizmy obronne, które cię przez lata, jak sama nazwa wskazuje, bronią i chronią i kiedyś się sprawdzały też, że w dorosłości się trochę mniej sprawdzają, ale ponieważ są, no to je używamy. Czyli po pierwsze odwagi zauważenia tych mechanizmów obronnych, a po drugie, uwaga, nauczenia się po nowemu. A to jest taka rzecz, która nam dorosłym, im jestem bardziej dorosła, tym bardziej nam trudno się uczyć nowych rzeczy. I to jest, bo to trochę tak, że musi pokruszyć twoja takaś tożsamość, nie? Że jeśli ja jestem osobą, która zawsze, nie wiem, unika konfliktów i to po prostu sprawia, że ja zaczynam unikać związku, no bo konflikty są naturalnym jakimś tam elementem związku co jakiś czas, a ja się nauczyłam nie wchodzić w konflikty, tylko uciekać. Ja z każdego związku uciekam, no bo się, nie wiem, pojawia ten konflikt, myślę, o, to już związek nieudany, to już w ogóle, do widzenia. No to nie daję sobie szansy na to, żeby po pierwsze być w dłuższej relacji, ale muszę, żeby z tego wyjść, muszę zauważyć, że ja mam ten mechanizm ucieczkowy. Ale to jest połowa roboty, bo druga połowa jest taka, że muszę się nauczyć być w konflikcie. I to jest, akurat to jest mój taki case, którym ja się jakby oswajam, że bezpiecznie jest dla mnie być w sytuacji konfliktowej, bo jestem dorosła, mam narzędzia i tak dalej, ale to ten sznurek, który przez lata mnie wychodzi, uciekamy, bo tu jest niebezpiecznie, uciekamy lepiej w ogóle, do widzenia, jest tak silny, że ja naprawdę sporo samoświadomości muszę tak wziąć, żeby wytrzymać, ale nie w takim sensie zaparcia, tylko jakby wyciosać nową drogę, naprawdę nową drogę wchodzenia w dyskusję, przedstawiania swoich argumentów, kiedy ja całe lata uciekałam. Więc to jest naprawdę trudny moment, ale alternatywa jest wystarczająco kiepska, żebym już nie chciała jej powtarzać.
No, alternatywa jest skuteczna, sprawdzona. Wynik jest zawsze taki sam, do dupy, ale jakby znam ten wynik. Wiesz, ja ostatnio robiłam doktorat na temat stylu przywiązania, bo stwierdziłam, że no, artykuł czy podcast mi nie styknie, no jak styl przywiązania, to jedziemy po Ulbiego, jakby tak. No i musiałam zrozumieć, tak? Musiałam zrozumieć, o co chodzi. I to mi bardzo pomogło w ogóle skumać, bo mi zrewolucjonizowało lekko moje matrymonialne życie przez ostatnie lat 20 kilka. No. Co tam się dzieje? I takie właśnie zauważanie, takie jednak wzięcie pod lupę możliwości, że wcale może nie jest tak, jak mi się wydawało, że jest. Tak. No i to są takie trudne, wstydliwe trochę decyzje o tym, że aha, to może przyjrzyjmy się.
Może jednak ja, może jednak to o mnie. Tak. I jasne, że nie zawsze, też nie chcę takiego wrażenia sprawiać swoimi wypowiedziami, że to zawsze jestem tylko ja, ale zawsze ja jestem częścią wszystkich relacji, wszystkich kontekstów, więc oprócz, nie wiem, patrzenia na to, z kim się wiążę, wchodzę w różnego rodzaju interakcje, jak wchodzę w te interakcje i oprócz tych osób, które sobie dobieram do swojego życia, no to jednak ja jestem tą częścią wspólną, więc to jest takie a propos stylów przywiązania, to jest, powiem teraz rzecz, którą pewnie 300 razy już wszyscy słyszeli, ale szkoda, że tego nas nie uczą w szkołach, że gdybym ja wiedziała, że nie wiem, mój styl przywiązania, w którym zostałam jakoś wychowana i taka nasączona tak bardzo, po pierwsze jaki on jest, a po drugie jak bardzo rzutuje na wszystkie relacje, nie tylko romantyczne, no to pewnie w tych pułapek mniej bym wpadła. I teraz znowu mogę się boczyć i psioczyć tak, a gdybym wiedziała po prostu wcześniej, to może tam ten pierwszy rozdział, piąty rozdział, siódmy rozdział wyglądałby inaczej mojego życia. No ale jak to mówią, it is what it is. No i teraz mądrzejsza o to, jak mówi Maya Angelou, że when I know better, I do better. No to jak już teraz wiem więcej, i robię więcej pracy w tym temacie, no to wiem więcej o sobie i być może wybiorę lepiej.
Ty się nie boisz tego, że się rzucą na ciebie na przykład w środowisku, bo wiadomo, nikt ci nie jest gorzej niż w środowisku. No, że ty tak o tej duchowości piszesz, wiesz, że jakby no, nauka, wykresy, struktura i badania, a ty bardzo odważnie piszesz o tym, że tak, korzystasz z tej nauki, ale też jesteś otwarta na duchowość i to wcale nie było dla ciebie takie oczywiste, nie? Bo nauka, a co tam jednak poza tymi liczbami jest i no nie słyszałam nigdy, żeby tak, wiesz, osoba z tego kręgu psychologicznego mówiła, że tak, interesuje się również duchowością, korzysta z tego. Też dosyć tak intymnie opisałaś swoją wiarę i kryzys wiary, gdzie w ogóle, wiesz, mówienie kaka na głos, że jest niedobry, no to albo dostaniesz brawa, albo, albo dostaniesz linczowana. No.
Tak, to jest taki, rzeczywiście ten rozdział, pamiętam, byłam akurat wtedy na wyjeździe w Maroko i z moją redaktorką Karyną Oponowicz byłyśmy przy tym rozdziale. I był taki moment, w którym zdałam sobie sprawę, czytając go jeszcze raz tam, wiesz, 58, że tam, kurde, brakuje jednak opowieści trochę o moim kryzysie, że ja tak jakby opowiadam, że jak się kończy psychologia, ta naukowa, uniwersytecka, ta którą też kocham i też jakby w którą nurkuję i jak mi się kończy ta psychologia, no to ja w swoim życiu prywatnym sięgam po tą sferę taką właśnie taką nieuchwytną, nie do zbadania, nie do zmierzenia. I ja to robię, ale w tym rozdziale tak sobie myślę, no dobra, czy to jest ten moment na to jakby zabranie was w taką podróż trochę opisania drogi, która mnie doprowadziła do tego miejsca, w którym sięgam i po to, i po to. I myślę sobie, tak, kurde, to chyba jeden jest ten moment, bo powiedzenie, że jeszcze jest do dyspozycji duchowość jest takie, jest prawdą, ale jest takim tylko jakby stopą w wodzie i wraca. Myślę sobie, dobra, jestem winna w jakimś sensie. Też wytłumaczenie, jakby do tego doszło, że to jest taki silny filar mojego życia. No i to jakby wymusiło w takim dobrym tego słowa znaczeniu opowiedzenie trochę o kryzysie wiary katolickiej, który był jakby elementem mojej historii. I ja zaznaczam i teraz, i w książce, że ja znam historię osób, którym te podanie tej religii katolickiej nie wyrządziło żadnej krzywdy. I wierzę, że religia może spełniać taką funkcję. Ale znam też historię osób, i moja własna jest taka, że to naprawdę mnie jakby usztywniło w tylu sferach i pozabierało tyle radości z życia, że jakby odłączenie się od tej takiej filozofii życia, którą akurat podaje religia katolicka, było dla mnie jednocześnie bardzo ważnym, wolnościowym krokiem, ale też ogromnym kryzysem jakby zabrania podłogi, na której stałam. Że te osoby, które przeszły przez kryzys wiary, myślę, że się odnajdą w tym rozdziale, bo to jest taki, bo wiesz, od 30 lat stoisz na jakimś fundamencie. Oni ci jakby mówią, jak żyć, mówią, co robić, są rytuały, są skrypty, są święta, tak, że jakby, nie wiem, jak ktoś ci umiera, wiesz, co robić, jak ktoś, nie wiem, się rodzi, wiesz, co robić, jak są śluby, jak są tam jakieś nabożenia. Jakby wszystko jest opisane i to jest wspaniała taki, mówiąc po staropolsku, framework, w którym jakby jest, jakby odnajdujesz się, jakby jest pokazane są te ścieżki. Ale jak przychodzi taki moment, w którym myślę sobie, kurde, coś mi tu nie pasuje, coś mi tu nie styka, jakby ja się w tym jakoś, nie wiem, więcej mi to zabiera niż daje i tak się wymiata spod nóg ten cały filar, to ja w którymś momencie tak stanęłam i trochę też w takim kryzysie też tożsamości zawodowej, no bo nie mam się o co oprzeć teraz, nie? Że ta nauka jest jakby ważna, ale ja mam takie poczucie, że to nie wystarcza. I tym rozdziałem też chciałam nas zaprosić do tego, żeby jak nam jest niewygodnie w takich strukturach, które są podawane, nie wiem, w naszych rodzinach od lat, to żeby też przynajmniej sobie sprawdzić, czy ja chcę tak żyć, czy ja chcę z tego wyjść i co się stanie, jak wyjdę, co mam jakby w zamian. I dla mnie jakby potrzeba wierzenia, że jest coś więcej niż tylko tu i teraz, została. To znaczy ja zostałam z taką dziurą w sercu, która mówi, dobra, no to jeśli nie tymi podaniami, no to teraz w co ja wierzę? Bo ja bardzo wierzę, że coś jest, tylko nie umiem tego nazwać. No i zaczęła się cała moja taka podróż w tą stronę, to jeśli nie Kościół katolicki, to gdzie jestem? To w co ja wierzę? To komu ja ufam? To o co się opieram? To do czego się modlę? I to zabrało mi taką przestrzeń duchową.
A czym był ten kryzys? Kiedy był ten kryzys?
Ja właśnie nawet nie potrafię wskazać, tak, to nie było jakieś zdarzenie jednokrotne, tylko ja myślę, że to takimi, trochę jak rzeka ma swój początek, że są różne takie jakby miejsca, z których ona wypływa, potem się łączy w jeden nurt. I ja myślę, że trochę pochodna zaburzeń odżywiania, trochę jakby oswajanie swojej seksualności, kobiecości, trochę wchodzenie w relacje z mężczyznami i jak się okazało, takie wyraźne zasady, co robić, czego nie robić, kiedy współżyć, kiedy nie, mieszkać z partnerem przed ślubem, czy nie, że ja tak... Wiecie, to jest taki moment, że podążasz, a potem tak się zaczęłaś tak, ej kurde, ale właściwie to kto tak powiedział, albo dlaczego tak jest, a właściwie dlaczego, co w tym jest złego? I tak zaczęłam, wiesz, w tych różnych krainach tak słyszeć taki głos wewnętrzny, który mówi, ej, sprawdźmy, czy to jakby kto tak powiedział i czemu tak jest. I się zorientowałam, że są takie miejsca, w których ja się usztywniłam, a w sumie nie ma powodu.
A jak kwestia religii w rodzinie?
Wiesz co, no ja pochodzę z rodziny takiej wierzącej i jakby praktykującej.
A tak właśnie intensywnie? Czy,
Raczej tak.
Okej.
Okay. Raczej tak.
No bo tutaj może być też taki, że, jak to, ale ty się wycofujesz, no to może być zarzewie gigantycznego konfliktu. Czy to się udało bez konfliktu?
Wiesz co, no taki przywilej jest dorosłości i dojrzewania, że jak masz 40 lat, no to jakby jest jakaś taka, nie wiem, no takie, że no to już idzie swoim życiem jakby. Więc myślę, że dorosłość pomaga. Natomiast rzeczywiście ja miałam taki lęk, jak oni i one zareagują, no bo to jest jakby już jesteś nasza, jesteś inna trochę, nie? I to jest też taki moment, jak sobie myślimy o tych siłach, które mogą nas powstrzymywać przed wyjściem z jakiegoś systemu, to jest jedna z takich potężnych sił, która się nazywa potrzebą przynależności, że jak jesteś w tym nurcie i tak wyglądasz, tak jesz, tak się ubierasz, tak chodzisz, to jakby rozświętujesz tam różne rzeczy, no to jesteś nasza, ale jak zaczynasz robić coś innego, to trochę nie wiemy, kim jesteś, nie? Bo cię już nie rozpoznajemy, więc to jest taki moment bardzo trudny dla społeczności i dla jednostek społeczności i to jest taki trochę test więzi tak naprawdę, bo czy my potrafimy utrzymać społeczność, w której różni ludzie się różnią i pewnie są takie osoby w mojej rodzinie, które jakoś bardzo z taką troską do tego podchodziły i mówiły, chociaż a nawrócimy cię z powrotem, a są takie, które mówią, aha, teraz tak masz, więc to też jest różnie. Na szczęście to są takie czasy, w którym coraz więcej się o tym mówi, że jest jakby większa taka nie wiem, dobrowolność w sposobie myślenia, co nie znaczy, że to było łatwe.
No właśnie, bo tak sobie, wiesz, myślę o tym, bo znam też trochę takich historii, no gdzie jest, wiesz, po prostu odpytywanie w sprawie chodzenia do kościoła i tak dalej. Są ciche dni, jeśli nawet niezerwane kontakty, jeżeli ktoś dopuści się do rozwodu, albo nie daj Boże, zostanie gejem, albo zostanie lesbijką, że to po prostu niszczy, wiesz, więzi, że taka bardzo silna wiara potrafi przekreślić więź rodzinną. Takie tak. Dramaty, i to są dramaty wtedy, ogromne dramaty.
Tak, na szczęście to jakby akurat to jakby nie jest elementem mojej historii, więc bardzo to takie jakby w sumie... jestem za to wdzięczna. Natomiast przez swój zawód ja znowu usłyszałam bardzo dużo historii, w których właśnie tak jak mówisz, ten coming out, taki czy śmaki, czy owaki, no owocował jakimś rodzajem odrzucenia, czy to najboleśniejszego przez rodziców, czy przez rodzinę, co też jest bolesne, ale jednak myślę, że harata serce, jak twoi rodzice, nie wiem, no jakoś to oceniają i się oddzielają od tego, więc to jest, to jakby wymaga ogromnej odwagi, plus wymaga, wydaje mi się, też takiego czegoś, co nazywamy rodziną z wyboru, czyli pożegnania się, przeżycia żałoby po tym, że moja rodzina nie wspiera, czy nie szanuje tego mojego sposobu życia, czy mojego partnera, czy partnerki, który jest tej samej płci, i poszukania rodziny z wyboru, czyli poszukania takich znajomych, przyjaciół, którzy będą tą moją rodziną i przyjdą na Wigilię, a nie będą tam jakby oddzielać od nas.
I to jest taka sytuacja, taka trudność, którą można obrócić w szansę, ale jest bolesna cholernie, nie? Bo to dotyczy tego niemalże biologicznego, no niemalże, no biologicznego połączenia, czyli tak, rodzinnego połączenia, ale to nawet lepiej czasem może.
Z perspektywy czasu pewnie tak, ale ten moment, kiedy to się dzieje i to dotyka, wiecie, w takiej... czego się boimy najbardziej jako ludzie? Odrzucenia. W sensie, że my jako jednostka boimy się bycia odrzuconym, ocenionym, gdzieś wyrzuconym poza nawias, poza jakiś system. A tu dzieje się dokładnie to. To tak jakby ktoś wsadził sól i po prostu i widelec w sam środek tej rany. Więc my doświadczamy odrzucenia w takich momentach. I tak jak mówisz, z perspektywy czasu jakby to wyjdzie na dobre, tak czy siak, bo sięgając po pomoc jakoś się jakby ukonstytuujemy na nowo. Natomiast moment, kiedy to jest w samym środku i odrzucają nas najbliżsi, jest okrutny.
Ty masz twardą skórę?
Nie. Myślę, że nie.
No właśnie, bo ja bardzo często nie wiem, czy to jest wewnętrzne.
Ale mam elastyczną.
A to się ceni. Powiedz, co wklepujesz, i czy bardzo drogie, bo bardzo bym też chciała mieć elastyczną. Chodzi mi o to, że często, być może pesymistycznie, a być może dlatego, że jakoś całe życie, żeby przetrwać, wolałam nie obiecywać sobie, żeby się nie rozczarować, tylko jakby liczyć na mniej, żeby potem się miło zaskoczyć, ale no, bardziej pesymizm mi w życiu towarzyszył niż optymizm. I tak sobie, wiesz, ja to nazywam komentarze z internetu, że mi się czasem tak zdarzy pomyśleć o tym, jak ktoś może na przykład coś skomentować, żeby ciebie zabolało, żeby mnie zabolało. I czasem mi się zdarza takie pomyślenie o takiej ochronce, że ja bardzo bym strasznie nie chciała, żeby kiedykolwiek ciebie na przykład dotknął jakiś taki, wiesz, komentarz, że taka mądra, książkę napisała, taka wszystko wie i tak dalej, rozumie, pozjadała, życia nie zna, srata tata. To cię rusza, że jesteś no właśnie za sympatyczna, za wesoła, za miła i niech ona przyjedzie do roboty. Otóż nie, proszę państwa, no Asia jest z rodziny roboty właśnie, ogrodniczka, więc to nie wzięła się dziewczyna z kosmosu i z Nowego Jorku, to nie zlądowała na kanapę, ale zdarzają ci się takie sytuacje, że wiesz, ty chcesz, bo ty masz sobie autentyczną też chęć dzielenia się tą swoją wiedzą, którą zdobyłaś i sama powiedziałaś, że tak, może to naiwne, ale trochę chcę zmieniać świat i wychodzisz z tym do ludzi. Co się dzieje, jak tam, wiesz, XYZ ci napisze, że poprzewracało ci się.
Wiesz co, algorytmy działają tak, że ja trochę i w moich profilach i tych na styku zdaję sobie sprawę, że jestem w swojej bańce. I nawet ktoś mi kiedyś zapytał, czy Tasia, kasujesz komentarze hejterskie na swoim profilu? Nie, bo ja ich nie mam. To znaczy mam jakiś taki przywilej naprawdę jakby bycia otoczoną ludźmi, którzy i mi ufają, i wierzą, i znają osobiście albo nie. I jakby... tam jest naprawdę spoko. Natomiast są takie momenty, w których ja wychodzę poza tą bańkę i jestem gdzieś, nie wiem, przez różne portale, albo szerowana, albo jakieś wywiady ze mną. I tam w tych komentarzach to już jest w ogóle inna historia. I mam taką, ćwiczę się w takiej, nie wiem, umiejętności, czytając te komentarze, w takiej umiejętności trzymania dystansu do nich. Co nie zawsze jest łatwe, no bo wiecie, komentarze są w takim jakby, to co nas boli, to dlatego nas boli, że nas boli, nie? Jakby są komentarze, które mówią, nie wiem, ale masz niebieskie oczy, to myślę, okej. Ale są takie komentarze, które, nie wiem, dotyczą chociażby tej relacji z religią, czy właśnie, a co ona wie o życiu, nie? Po prostu Pancia tutaj pisze Pancia. Mądra książkę. I mam taki odruch, ej, ale ja wiem, jak wygląda życie, jakby, nie wiem, tu chcesz opowiadać o depresji, jak chcesz się zabić, albo idziesz na klęczkach do kościoła i myślisz sobie, Boże, albo weźmiesz tą chorobę, albo ja się sama zabiję za chwilę, że chcesz tak, ja ci powiem, nie, ja ci uzasadnię jednak, że jakby mam prawo to pisać, mam prawo o tym mówić. I ktoś będzie się tak, Asia, pamiętaj, to jest jakby, to jest o nich. Nawet nie wiesz, czy to nie są boty, nawet nie wiesz, czy to są realne osoby, ale pamiętaj, jakby to jest o nich i to jest taki moment, w którym ja się jakby dystansuję. A drugi to jest taki, że jak widzę, jak to jest na innych portalach, które jakby są jakby o innej bańce, to ja nawet przestaję je czytać, bo to jest jak z dietą. No ja się wybieram, jakby wybieram, czym się karmię i ja staram się karmić tym, co mi służy. Od czasu do czasu zjem jakieś toksyczne rzeczy, niefajne, ale... Ale szczęśliwie naprawdę, ja jestem w takim przestrzeni wspierającej. Nawet branżowej, bo też jakby różne są, nie wiem, komentarze w różnym, jakby różnie nas oceniają koledzy i koleżanki z zawodu. I znowu, jeśli oceniają tak, że to jest coś negatywnego, to nawet to do mnie nie dochodzi. Ale nawet w książce w podziękowaniach dziękuję osobom, które z powodzeniem mogłyby, nie wiem, się jakoś zestawiać czy porównywać i wychodzić na lepiej, a one kibicują i wspierają, więc to jest też taki, wiesz, to jest rodzina z wyboru, no ja kurde wybieram sobie tych ludzi, no.
Nie wybrałaś sobie zaburzeń odżywiania, co nie? One się pojawiły.
Wiesz, trochę wybrałam nieświadomie, myślę.
No właśnie, a wiesz już dziś, dlaczego to jest w ogóle ważne wiedzieć właśnie, dlaczego w elemencie zdrowienia i terapii to jest ważne, żeby... Bo wspomniałaś właśnie o tym, że ta relacja z matką, to się mówi, to coś... Tak. Skąd się to wzięło?
Znowu, z zaburzeniami odżywiania jest trochę jak z tą rzeką, że są różne praźródła. I jedno z takich hipotez jest taka, że to dotyczy, że to jest trochę o zarządzaniu jedzeniem, czyli symbolicznie i dosłownie czymś, co dostajemy od rodziców. Czyli ja... Jakby rezygnując z jedzenia w anoreksji, symbolicznie chciałam się jakoś oddzielić od być może od mamy na jakiś czas, czy od taty, bo to też różnie bywa krosowo. Ale to nie wszystko. Są też takie no właśnie tutaj ta historia z Kościołem katolickim też się tam mi ukłoniła, bo cała seksualność, która jest w ogóle wymieciona z Kościoła.
Tfu,
tak. Że zmieniając się z dziewczynki w kobietę, no siłą rzeczy przeistaczam się jakby w postać, która będzie postrzegana przez pryzmat seksualności. I teraz jeśli ja zostałam wychowana w takim paradygmacie, że to jest zagrażające, to jest grzech, niebezpieczeństwa cię czekają i w ogóle ciało jest źródłem, to jakby Sodoma i Gomora, no to ja nieświadomie nie chciałam stawać się kobietą, bo sobie myślę, zaraz mnie czeka jakaś w ogóle katastrofa. Więc też myślę, że w moim przypadku to było zatrzymanie takiego organicznego, ewolucyjnego procesu dorastania z dziecięcego ciała w kobiece. Anoreksja wspaniale w tym pomaga, bo po prostu chudniesz, zatrzymuje ci się okres, w ogóle przestają, jakby piersi maleją prawie do płaskich, więc jakby wycofywałam się z tego procesu, żeby nie wejść w tą krainę, która była mi opadana jako taka tam nie idź, więc to też był taki, myślę, nieświadomie w taki sposób, ale też po części akurat anoreksja, bo bulimia jest potem była o czymś innym, ale anoreksja też jest o tym, żeby zniknąć, że ja nie chcę zajmować przestrzeni, że ja się schowam, ja ucieknę. Więc tam przyczyn było bardzo, bardzo różnych dużo i rzeczywiście terapia pomagała mi i pomagała dekodować trochę. Po co ja sobie je jednak wybrałam? Bo ja mogłam wybrać różne rzeczy. Ja mogłam wybrać alkohol, ja mogłam wybrać, nie wiem, cięcie się, ja mogłam pójść w różne rzeczy. Ale wybrałam jedzenie i też myślę, że dlatego, że jedzenie jest takim najgrzeczniejszą formą. Nie?
Bo ty grzeczna dziewczynka
byłaś. Bo ja jestem bardzo taką grzeczną dziewczynką byłam. No i powrót jakby od anoreksji, potem przez bulimię i przez depresję, która też mnie zaprosiła do takiej krainy ciemności. Akurat też o tym pisaliście, więc jakby wiesz, jak to jest, ale że to jest taki... próbowałam zatrzymać jakiś swój proces dojrzewania, bo tak bardzo się bałam tej przyszłości, która jest taka nieokreślona.
Jesteś drugą osobą, z którą rozmawiam o zaburzeniach odżywienia jakoś tak, nie dlatego, że ja nie chciałam, że się boję, czy coś, absolutnie nie, bo to jest zaburzenie, które mam wrażenie, że teraz jeszcze bardziej trzeba o tym mówić w dzisiejszych czasach. Kiedyś się o tym nie mówiło i się przymyka oko. Jest takie... No nie jest to, no nie wiem, wydaje mi się, że najłatwiej być alkoholikiem w tym kraju. No masz najwięcej do leczenia pomocnej dłoni i tak dalej, i tak dalej. No tutaj są dużo większe problemy, długo się to leczy, bo to się nie da zrezygnować. To jest budowanie na nowo tej relacji z jedzeniem, ale pamiętam taką opowieść jednej z dziewczyn, która mówiła, że tak porównała, że to jest non-stop kombinowanie, nie?
Kłamanie,
tak, to zajmuje, bo to jest niesamowite, to jest non-stop kombinowanie. Czy to jest ta bulimia zwykle jest następstwem anoreksji, czy może być następstwem, czy zawsze bywa?
Zawsze nie. Ale jest duża szansa, że się pojawi, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Jeśli ja bym była uzależniona od alkoholu, to jakby proces zdrowienia polega na tym, że po prostu nie pijesz. Jakby jak się do tego dochodzi, to jest trudne, łatwe, upadasz, stajesz, wiadomo. A z jedzeniem jest tak, jeśli traktować jedzenia, a są nurty terapeutyczne, które mówią, że to jest po prostu też forma uzależnienia, tylko substancja jest inna. To jeśli teraz ja mam uwolnić się od tej substancji, ale żeby przeżyć, ja ją jednak muszę sobie dawkować, to każdy posiłek jest konfrontacją ze swoim po prostu najmroczniejszym strachem. I ja w książce też porównuję, bo wiesz, te osoby, które albo chorowały, albo mają kogoś bliskiego, może są w stanie zrozumieć, ale dla wielu osób to jest abstrakcja. No jak masz jedzenie, Jezu, czemu się boisz jedzenia? No to nie jest tyle, ile nie możesz, albo zostaw, albo przerwij jedzenie. To jest w ogóle easy. Jedzenie dla osób chorujących jest jak właśnie największy lęk zmaterializowany. Czyli jeśli teraz ty byś się bała pająków, ja bym ci tu po prostu 700 pęków przeprowadziła, mówię, no nie, pogłaszcz, nie bój się, 3 razy dziennie bym ci przynosiła takiego pająka, to jest mniej więcej ten poziom lęku, z którym musisz się skonfrontować. I teraz po pierwsze nauczyć się oddzielić jedzenie, które ma być jakby źródłem przyjemności, też różnych tam substancji odżywczych, które ma ci służyć, od całej tej wagi, którą mu przypisujesz, bo jedzenie to jest jednak ucieczka, to jest też karanie się, to jest też forma radzenia sobie z emocjami. I teraz proces zdrowienia polega na tym, że ja po pierwsze muszę zobaczyć, czym, jakby symbolem czego jest to jedzenie, a potem zastąpić jedzenie właściwymi mechanizmami czy narzędziami, którymi będą służyć. I proces zdrowienia dla mnie, tak jak mówię, to często jest droga przez bulimię, dlatego że potem z anoreksji, w której nie jesz nic, ja ważyłam 39 kilo, potrzebujesz zacząć się jakby odżywiać, no to każdy posiłek jest dla ciebie źródłem poczucia winy, poza tym ty jesz, a anoreksja to dla mnie był fokus i dla wielu osób jest takie poczucie kontroli, że idziesz do tej wagi, którą ci tak jakby taka jest kusząca i taka zawiastująca po prostu krainę szczęścia mlekiem, miodem płynąca, chociaż wtedy właśnie nie mlekiem, miodem, tylko niejedzenie, ale potem w tej bulimii, no jakby 3 razy dziennie, albo 5, albo ile tam, upadasz i wstajesz, upadasz i wstajesz, upadasz i wstajesz. I ktoś myśli, że sobie, kurwa, nie wyjdę z tego. No po prostu nie wyjdę, no nie ma szans. Były takie momenty, zresztą moja przyjaciółka Ewelina Stępnicka też przechodziła przez bulimię i miałam taki też moment, o którym piszę w książce, który nas cholernie wzruszył, bo jak jesteś w uzależnieniu, to jesteś przekonana, że po prostu nie wyjdziesz. No nie ma szans z tego wyjść. I ta droga się wydaje tak długa i tak w ogóle poplątana, że myślisz sobie, no ja do końca życia będę chodziła z jedzeniem, i to jest true story, w torebce, żeby jak będzie sytuacja, w której ja czuję napięcie i nie umiem sobie z nim inaczej poradzić, musisz zjeść, wymiotować. Gdybym chorowała dzisiaj, to ja po tej rozmowie, którą zawsze jest dla mnie jakimś rodzajem ekspozycji, z napięciem, które mi towarzyszy, no jednak jakby mówienie o swoim życiu. Gdybym była chora, ja bym powiedziała, czy mogę skorzystać z toalety i pewnie bym zwymiotowała, albo poszłabym, żeby wam nie robić tej kłopotu gdzieś, nie wiem, do jakiejś innej przestrzeni. Więc to jedzenie by było, jakby, to jest taka rzeczywistość, w której to jedzenie po prostu jesteś z tym cały czas. I teraz uwierzyć, że jest taki moment, w którym tego już nie ma, jest w ogóle abstrakcją. I dlatego mówię często rodzinom, które towarzyszą osobom chorym, żeby uzbroić się po prostu w pokłady cierpliwości.
No to są miesiące i lata.
Lata. To są często lata. Bo nawet jeśli już nie ma objawów, to jeszcze zostaje myślenie, jeszcze zostaje napięcie, że to jest trochę jakbyśmy znowu ściągali po warstwie to uzależnienie i gdzieś na końcu jest taka przestrzeń, w której ja potrafię nie zjeść do końca czegoś, pójść do pokoju i nie myśleć o tym, ile zjadłam i tam zostało i patrzeć, czy już oni wszyscy poszli, żebym ja mogła zjeść, ale zjeść tyle, żeby nikt nie wiedział, że zjadłam, no bo zaczną się pytania, jadłaś, nie jadłaś, a przecież się wstydzę tego, że się nażeram, a potem wymiotuję. I tak jak mówisz, to jest kraina kłamstwa, oszukiwania, udawania, najbliższych. To jest najokrutniejsze w tej chorobie, że ty kłamiesz osoby, z którymi mieszkasz, chłopaków, z którymi mieszkałam, przyjaciółki, z którymi żyłam, rodziców, którym kłamałam w żywe oczy, że coś jadłam albo nie jadłam. To jest ta choroba, która odziera cię ze wszystkiego, z godności, z zaufania, z poczucia bezpieczeństwa i z poczucia bliskości, bo nie dasz rady być blisko z kimś, kogo cały czas okłamujesz.
Czyli to jest taka skrajna samotność.
I taka samotność jakby to tu, a tu jak patrzysz, to tu jest w ogóle piekło, więc nie masz gdzie uciec, więc jesz.
Po wyleczeniu, tutaj już opanowałam, już jest okej, powinna być super i jeszcze jedna faktura z opóźnionym terminem płatności do ciebie przyszła, czyli depresja.
Tak, no depresja jakby z takiego, jakby to powiedzieć, psychiatrycznego punktu widzenia jest trochę wpisana w bulimię, bo zaburzenia jakby związane z tym układem hormonalnym, jakby wymioty i tak dalej, jakby, i neurotransmitery, które tam się w ogóle mieszają, jakby jest prawie gwarantowana. I depresja jest taką podróżą, za którą teraz jestem wdzięczna, bo w mojej pracy ja nie potrafiłabym chyba zrozumieć do końca ludzi, którzy przechodzą przez depresję, gdybym tam nie była. Bo to jest moment, w którym się budzisz tego ranka ze zaciemnionym pokoju, który jakby masz ochotę zasłonić wszystkie zasłony świata i leżysz i myślisz sobie, kurwa, czemu ja się znowu obudziłam? Przecież jakby wszystko cię boli, nie chcesz z nikim rozmawiać, nie chcesz z nikim być. A teoretycznie na zewnątrz nic się nie stało. I ten świat nie rozumie. Przecież po prostu jesteś taka mądra, taka zdolna. Masz wszystko, masz zdrowie, masz...
I ty sama od środka też się walisz za to.
To jest okrutna kraina. Brutalna.
No myślę, że kurczę, no to masz pani w tej karcie medycznej parę historii. Mogłabyś... I o zaburzeniach odżywiania i w konsekwencji o depresji osobną taką, wiesz, historię napisać, ale zostawiłam na koniec. I ty, ale ciekawa jestem, czy ty też zostawiłaś na koniec ten rozdział. Już się śmieję. O pieniądzach. Bo te pieniądze to w każdej rozmowie, którą słuchałam, twoją, to jest takie, ej, nikt nie miał jaj, a chmura to powiedziała. O tych pieniądzach.
O tych pieniądzach.
Mamy problem z tymi pieniędzmi straszny. I też piszesz, ale też mówisz taką ciekawą rzecz, że tam to jest o czymś i to jest o wielu rzeczach, co my z tymi pieniędzmi wyprawiamy, co tam się dzieje, co tam za tym stoi, czy jest ich za dużo, za mało, nasza relacja. Pieniądz jest mega istotną rzeczą. Już nie mówię o takim fundamencie i do przetrwania, ale mamy, no nie wiem, rodzina, związek, rodzina, miłość, zdrowie i też pieniądz, bo on jest tak wszechobecny i rządzący światem i życiem, że tutaj się nie da udawać, tylko że wszyscy udają. Dlaczego my tak udajemy z tymi pieniędzmi? Dlaczego się też wstydzimy w ogóle o tym rozmawiać? Że nie mamy problemu, wiesz, z rozmawianiem o innych rzeczach, ale z hajsem to jest takie tabu, że nawet to depresja to już jest w ogóle lajcik.
Tak, że już depresji jest więcej się mówi niż o... Wiesz co, to dwie rzeczy. Może to jest dobry moment, żeby powiedzieć, że ta książka składa się... Wybrałam do tych... Jest 11 rozdziałów. Każdy rozdział jest o jakimś temacie, który po prostu na przestrzeni mojego życia zawodowego albo mojego, ale tylko się pokrywało z tematami, z którymi przychodzą do mnie ludzie, albo w ogóle to są ludzkie tematy, z którymi do mnie przychodzą, które się po prostu powtarzały. I to narysowałam taką mapę tematów, których mamy najwięcej wyzwań, nie? Najwięcej pułapek, najwięcej trudności. I a propos mojej misji takiej samozwańczej, że myślę sobie, jakbyśmy uporządkowali te 11 tematów, to naprawdę w ogóle po prostu życie. I jednym z nich jest temat pieniędzy. I ja tak w ogóle, ja nie wiedziałam trochę, że o tym napiszę, ale w którymś momencie zdałam sobie sprawę, kurde, o tym nikt nie pisze. O tym się, jeśli się mówi, to się mówi w kategoriach inwestycji, nie? W kategoriach narzędzi finansowych, których możesz tam się nauczyć, rozwijać i w ogóle wiedzy o finansach. I spoko. Ale wcześniej jest to, jaką ja mam w ogóle relację z pieniędzmi. Jak ja się mam z tymi pieniędzmi. Śmieję się, że to jest taki temat tak samo po prostu jak taki gorący ziemniak jak seks. Chociaż o seksie już się mówi dużo więcej. A pieniądze wydarzają się częściej niż seks. One się wydarzają codziennie. A może ktoś ma szczęście, to ma codziennie. Ale że kurde, no i zanim w ogóle policzymy, ile mamy na koncie i co możemy zainwestować, albo jakby jak z tym kredytem
w frankach
przetrwać.
Zainwestować albo przetrwać.
To jakby to zaraz o tym się jakby, ale wcześniej jest, co ja w ogóle myślę o pieniądzach, czy ja w ogóle lubię pieniądze, czy ja w ogóle się, może jest tak, że się boję, może wyrosłam znowu, wracam do tych rodzin, do tych systemów rodzinnych, może ja wyrosłam w rodzinie, w której sabotowało się przepływ gotówki, bo co sąsiedzi powiedzą, że mamy nowy samochód, więc jak tylko było jakoś więcej i tata, mama gdzieś tam zarobili, coś wykombinowali w tych czasach, latach 80., to szybko się pozbywano. Ja się nauczyłam, że nie mam problemu z zarabianiem na przykład, ale mam problem z, nie wiem, z utrzymywaniem, albo mam problem z zarabianiem, bo się boję, że co o mnie pomyślą, albo tych tych schematów mamy milion i tak sobie myślę, kurde, to też fajnie by było uporządkować, jakoś się poprzyglądać, bo wstyd, którym się jakoś zawodowo dużo zajmuje, to jest taki byt, który się owinie wokół każdego tematu, a wokół pieniądza się owija bardzo łatwo, bo tam znowu, tak jak jedzenie, pieniądze w założeniu swoim to był taki twór, który miał nam pomóc funkcjonować na przestrzeni po prostu lat, setek. Ktoś mówił, dobra, nie możemy się tak wymieniać jabłka za mięso, to wymyślmy coś, z czym będziemy się wymieniać. To masz tu tutaj dukaty, a masz tu coś. I miało nam to ułatwić, a mam wrażenie, że to skomplikowało sprawę, że do tych pieniędzy my doczepiamy po prostu bardzo dużo sznureczków, a to poczucie własnej wartości, a to poczucie sprawczości, a to jakby co o mnie ludzie pomyślą, że zapraszam do tego, żeby zostawić te pieniądze i zobaczyć, co ja tutaj, jakie to są koraliki, które wiszą.
No, to było dla mnie takie ciekawe, bo tak wiesz, czytam i okej, to już wiem, tutaj to już przerobiłam, tutaj mówię, o zgadzam się, o fajnie, się o tym napisała, o tu, o duchowość to też, o wow, odwaga, że wiesz, napisała o tej duchowości, a ja też tą duchowość, mam tu radykalna akceptacja, też znam, też mi było ciężko i tak czytam, mówię, ej, fajnie, to siostra pisze i jest fajnie. I dochodzę do tego hajsu i myślę sobie, o fuck. No z tymi pieniędzmi to jest ciężka sprawa. I tak, żeby się zastanowić, że to też jest z tego środowiska i z tego domu, że tam od małego, ja na przykład się urodziłam, wiesz, wychowałam po prostu na małej wiosce. No to tam to było takie zaglądane, że o Chryste jedyny. No. I ale wiesz, jak powiedział prezes Kaczyński, jeżeli ktoś ma pieniądze, to skądś je ma? Czyli na pewno je ukradł, no nie? No. Że to jest podejrzane, tak? Że ci, którzy mają pieniądze, są podejrzani. Jest taka ocena, jest taka walka. Z drugiej strony, czy pieniądze dają szczęście? I ja się przekonałam, że można wystawiać fakturę na 20 koła albo mieć złoty 11 na koncie. I to w ogóle powodowało, że ja się chciałam umrzeć i mając złote 10 też nie bardzo widziałam sens życia. Znaczy, że to nie o to chodzi.
Tak.
No ale też dojście do tego, że może nie mam kasy, jest źle. No nie, ale przypomniałam sobie, że miałam i nie spałam. Że w ogóle to nie to, nie? Mhm. Nie wiem, to jest poczucie bezpieczeństwa na pewno, nie? Dają pieniądze w dzisiejszym świecie też poczucie bezpieczeństwa, bo takie wiesz, ja zorientowałam się na przykład, że całe moje dorosłe życie zawodowe to jest brak tego poczucia bezpieczeństwa, bo całe życie jest kontrakt, firma, twórca, dzieło. I ja, to jest taki sączący się lęk, nie? I wiesz, w ogóle zorientowanie się, czy one mi są potrzebne, no tak bez szału. Co to znaczy nadmiar? No nadmiar to jest dla mnie, jak ja wszystko zapłacę, przeżyłam miesiąc i o, jeszcze mi coś zostało, to jest dla mnie nadmiar, nie? Ale no trudne to jest do wypracowania, bo tylko chyba w takich bliskich relacjach możemy sobie o tym w miarę pogadać, no. Albo na przykład zapytać, ile zarabiasz. To jest jakiś taki temat, jakby kogoś zapytać, słuchaj, a jakie masz te weneryczne choroby? No mniej więcej to jest tego typu pytanie, nie?
Tak.
Albo, że ktoś podwyżkę, coś, ile chce zarobić. No tak się wstydzimy, to jest wstyd, żeby, nie wiem, żeby komuś nie było przykro. Co jest z tymi pieniędzmi, że jakbym zapytała koleżankę, a ile teraz zarabiasz? No to...
Tak.
To wolno, czy nie wolno?
W tym, co powiedziałaś, pytanie, 700 milionów powodów, dla których to jest takie trudne. Tam jest tyle rzeczy, tyle niuansów i jakby słuszna intuicja, że w rozmowach takich, że to jest jakiś rodzaj intymnej rozmowy i okej, niech będzie. Ale nawet w relacjach, które założenie, w których się, wiesz, kochamy, bo po prostu uprawiamy seks, gdzie to można by nazwać intymnym spotkaniem, temat pieniędzy wywala. Że to nie ma, i właśnie to jest to, masz fakturę na 20 koła i masz po prostu złote 10 na koncie i to jakby o niczym nie przesądza. I znowu osoby też starałam się jakby uhonorować dwie skrajności, bo z jednej strony osoby, które mają jakby minus 500 na koniec miesiąca i te, które mają plus 500 milionów na koniec miesiąca i spotkać się i tu, ale pokazać, że zanim jestem w tym miejscu, to ja mam znowu jakieś spodziewanie, bo poczucie bezpieczeństwa może być zaburzone, jak mam plus 500 milionów na koncie, bo się boję znowu, że stracę, że nie wiem, przeinwestuję, albo mi tam, nie wiem, ktoś ukradnie albo coś. I jak mam minus 500, tak samo mogę się bać. Więc wychodzi na to, że to nie o tym jest ta historia, więc jest coś wcześniej. I ja po prostu jak taki upierdliwy wujek na imieninach powtarzam w tej książce, autorefleksja, samoświadomość. Zanim w ogóle pójdziemy dalej, sprawdźmy, z czego jestem zbudowana w tym przekonaniu o pieniądzach. Ale to jakby ta mądrość, która do mnie przyszła, przyszła do mnie w momencie rozwodu. Bo ja się zorientowałam, że kurde, no trochę lipa. Nie? Po pierwsze wszystko na pół, a po drugie zostaje jakby trochę... Ja zarabiałam dużo mniej niż mój były mąż, więc ten moment, w którym ja zostałam z tą swoją pensją, był takim momentem, że kurde, no szału nie ma, nie? I co, wracam do rodziców, jakby co robię? Szukam jakiegoś mieszkania w 58 dzielnicy w ogóle gdzieś, żeby w ogóle mnie było stać. I taka byłam, najpierw byłam zła na siebie. Jak się kurwa znalazłam w tym miejscu? No oczywiście sama się tam znalazłam, nie? Bo to nie jest tak, że ktoś mi powiedział tak żyj, nie? Tylko ja się tam jakby sobie wyłożyłam tą ścieżkę. Ale potem sobie, to był taki moment, w którym leżę na tej, już wróciłam z tej Szwecji, w której tam się podziały trudne rozmowy, leżę w tym wynajętym mieszkaniu, patrzę w sufit, który był, tam w tym mieszkaniu niewiele było mebli, bo to było nowe mieszkanie, tam chwilowo wynajęte i sufit był taką przestrzenią dla mnie, takie carte blanche. I tak patrzę w ten sufit i sobie myślę, nie kurwa, to jest ostatni moment w moim życiu, kiedy znajduję się w takiej sytuacji, kiedy jakby jest tak. Ja nie wiem jeszcze, jak to zrobię, nie wiem, czego będzie to ode mnie wymagało, ale ja się nauczę. I nie mówię o tej takiej edukacji finansowej, ale nauczę się chociażby nie wiązać, jakby nie sklejać napięcia, takiego po prostu lęku z tym, jak przychodzą pieniądze, czy jak zarabiam. Że ja się poprzyglądam temu, czy ja się przypadkiem nie boję różnych rzeczy związanych z pieniędzmi. I to jakby ja tam po prostu ryłam w sobie tak bardzo pragnąc zobaczyć, z czego jestem zbudowana, żeby nigdy więcej nie być w tej samej sytuacji. I to mówię też trochę jakby do mężczyzn też, ale mówię do nas, kobiety, dziewczyny, że wiecie, bo to nie chodzi o to rozwód i tam, nie wiem, on mi zabierze albo nie zabierze. To są te historie. Ale on czy ona może zginąć w wypadku samochodowym i też nieuregulowane sytuacje, czy jakby zabierają nam taką, że to są, jest tyle historii, tyle jakby scenariuszy życia, że naprawdę to jest, jak mówi Natalia de Barbaro, cytująca Virginia Woolf, każda kobieta powinna mieć swój własny pokój. I ten własny pokój też rozumiem jako własne konto bankowe. I choćby tam było, nie wiem, po prostu skapywało, ale kurde dziewczyny, naprawdę, to jakby potrzebujemy o to zadbać.
Ale my, wiesz, wstydzimy się, nie wiem, czy płciowo, czy narodowo, po tą podwyżkę iść. Jakbym, jakbym szła do szefa po podwyżkę, no to oczywiście nie byłam nigdy za bardzo, ale tak jak ten, nie szkodzi, nie szkodzi, tak jakby on, wiesz, miał dzieciom po prostu swoim, jakby nie zabrać swoich dzieci na wakacje. Ja miałam takie poczucie, że jak ja wezmę tą podwyżkę, poproszę o nią, to jego dzieci po prostu nie będą miały tej kadafii, jakby to on z własnej kieszeni mi płacił, a nie telewizja, nie? Tak. Wiesz, to jest jakieś takie pomysły, albo jak się wycenić, żeby tak ktoś nie pomyślał, że ona jest jakaś taka...
Tak. Co na myśli, nie?
Jezu, to jest po poczuciu wartości? Tak. O czym to jest?
Ta pierwsza rzecz jest o braniu współodpowiedzialności, o współuzależnieniu, że ja znowu, jakieś mamy skrypty różnego rodzaju przekonania, że ja myślę sobie, że jak pójdę do mojego szefa i go poproszę o podwyżkę, to on właśnie ze swojego tam portfela będzie musiał dać, a ja nie chcę mu robić kłopotu, nie chcę, że jakby biorę odpowiedzialność za mojego szefa w przestrzeni, w której po prostu ani nie ma grama mojej odpowiedzialności. Ale jest też ta cała przestrzeń freelancerska i taka jakby twórców i twórczyń, którzy muszą wyceniać swoje usługi. I teraz jak już się zdobędą na odwagę, jakoś wycenią, a potem mija rok, dwa, zdobędą jakieś umiejętności, chcą podwyższyć te ceny, to znowu jakby wraca ta sama akcja, nie? Jakby a teraz, a to rok temu tyle, a co teraz tyle, jakby z jakiej paki, nie?
Z budżetów połatwiej. tam masz tabelkę i hej, możesz... ewentualnie inny, ale właśnie no, to jest to, o czym mówiłyśmy, w kwestii pieniądza, to jest i władza, i tutaj problem z poczuciem wartości, i taki brak samodzielności, i takie zaufanie, ale nie myślenie o przyszłości, o takim bezpieczeństwie tu i teraz, no to jest na maksa ważny temat, bardzo. Wstydliwy jak choroby weneryczne bardziej nawet. No.
Bardzo i tak samo, wiesz co, ta trudność też wynika z tego, że my nie mamy takiej umiejętności nawigowania słowami. To jest trochę jak z częściami ciała w seksualności, nie? Że te, którymi którymi dysponuje język polski, są jakieś takie dziwaczne i trudno się nimi posługiwać. Więc tam jest taka trudność, a tu jest taka trudność, że właściwie nie wiemy, czy wypada zapytać, ile zarabiasz, czy nie wypada. Czy to jest zbyt intymne, czy nie. Czy wypada powiedzieć, nie, ja teraz podnoszę cenę, czy nie. Że tam jest takie dużo wypada, nie wypada, czy ktoś się nie obrazi, czy kogoś nie zranię. Że tam jest takie tuptanie trochę. Ja rozumiem, z czego to wynika. Jesteśmy młodą gospodarką, jakby kapitalizm jest świeży i demokracja świeża i jakby uczymy się tego, ale ten temat pieniędzy w poprzednim systemie też nie był jakoś specjalnie łatwy, bo właśnie, kto miał? Ukradł, złodziej, prywaciarz, nie? Że posiadanie było pejoratywnie postrzegane, że nawet usłyszałam ostatnio na jakimś tam warsztacie, zapytałam, jakie przekonania macie wyniesione z domu i cytuję, bogatemu diabeł kołysze dziecko w kołysce. Wiedziałaś? Że jak jest, że jakby jak
ja bogaty. Ja tylko wiedziałam to, co mówi prezes Kaczyński, że ktoś ma pieniądze, to skąd się ma, czyli ukradł.
Więc wiesz, no przekopanie się przez te różne przekonania, no to też taka solidna robota. I ja naprawdę zachęcam, żeby jak jesteście w terapiach, jedną sesję terapeutyczną albo ze trzy poświęcić temu, bo to się wydaje, że to jest temat o pieniądzach, a to tak naprawdę pieniądze są kapeluszem. I tam jest wiele, jak mówi Joseph Campbell, jaskinia, do której boisz się wejść, skrywa skarb, którego szukasz. Może tam znajdę odpowiedź na pytanie o poczucie własnej wartości. Kto wie?
Czego ci życzyć? Ja mam złota rybka, więc...
Takiego ognia wiary, że możemy zmienić świat. Że ja mogę takimi rzeczami trochę zmienić tego świata. Żeby ten ogień mi nie przygasł.
Tak, to życzę ci żaru cały czas, żeby tam do pieca było dorzucane. Dzięki wielkie. Dziękuję. Za książkę i za to, że tak wspaniale opowiedziałaś i o niej, i o sobie. Dziękuję.
Dziękuję.